Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Eating Well Through Cancer.
Easy recipes and tips to guide you through cancer treatment and prevention to praktyczny poradnik kulinarny autorstwa Holly Clegg.
Przygotowane we współpracy z dietetyczką Lee Jackson oraz onkologiem doktorem Geraldem Miletello. Książka łączy funkcje książki kucharskiej i przewodnika żywieniowego dla osób leczonych onkologicznie, ich bliskich oraz ozdrowieńców. Jej punktem wyjścia nie jest obietnica, że pojedyncze produkty leczą raka, lecz bardziej realistyczne pytanie, jak ułatwić choremu dostarczanie energii i składników odżywczych wtedy, gdy terapia zmienia apetyt, smak, tolerancję pokarmów i możliwości gotowania. Receptury oraz wskazówki uporządkowano według etapów leczenia i częstych problemów, między innymi nudności, bolesności jamy ustnej, ryzyka neutropenii czy niezamierzonej utraty masy ciała. Autorka stawia na proste, znajome dania, które mają być możliwe do przygotowania także przez opiekuna. Równocześnie książka wykracza poza okres aktywnego leczenia, proponując codzienne zasady zdrowszego odżywiania i przepisy przydatne w profilaktyce oraz długofalowej rekonwalescencji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dobór posiłku do objawów terapii zamiast jednej uniwersalnej diety. Najbardziej charakterystyczną cechą książki jest organizacja treści wokół konkretnych trudności żywieniowych, a nie wokół abstrakcyjnego hasła zdrowej diety. W czasie chemioterapii, radioterapii lub po zabiegu potrzeby pacjenta mogą szybko się zmieniać. Osoba z nudnościami niekoniecznie toleruje te same potrawy co osoba z bólem gardła, zaparciami albo wyraźnym spadkiem apetytu. Clegg proponuje więc przepisy i wskazówki przypisane do takich sytuacji, aby skrócić drogę od problemu do praktycznej decyzji w kuchni. Przykładem jest łagodna zupa ziemniaczana, która może być łatwiejsza do spożycia przy podrażnionej jamie ustnej niż dania ostre, kwaśne lub wymagające intensywnego gryzienia. Taki układ ma znaczenie także dla opiekunów. Zamiast samodzielnie zgadywać, co przygotować osobie osłabionej leczeniem, mogą zacząć od aktualnego objawu i znaleźć propozycje o odpowiedniej konsystencji, intensywności smaku lub gęstości energetycznej. Książka nie zastępuje zaleceń lekarza ani dietetyka klinicznego, szczególnie gdy pacjent ma ograniczenia wynikające z rodzaju nowotworu, operacji lub leków. Jej wartość polega na przełożeniu ogólnych potrzeb żywieniowych na codzienne posiłki. Dzięki temu żywienie jest przedstawione jako elastyczne wsparcie leczenia, a nie zbiór sztywnych zakazów. Po drugie, utrzymanie energii i białka przy małym apetycie oraz spadku masy ciała, książka zwraca uwagę na problem, który bywa ważniejszy niż dążenie do lekkiej, niskokalorycznej kuchni, czyli trudność w zjedzeniu wystarczającej ilości pożywienia podczas terapii. Utrata apetytu, zmiany smaku, zmęczenie i nudności mogą sprawić, że nawet zwykły posiłek staje się obciążeniem. W takich okolicznościach priorytetem może być dostarczenie kalorii, białka i płynów w formie możliwej do zaakceptowania przez chorego. Dlatego w publikacji obecne są rozdziały poświęcone diecie wysokokalorycznej i wysokobiałkowej, a także przekąskom oraz koktajlom. Ich praktyczna rola polega na zwiększaniu wartości odżywczej małych porcji, które są łatwiejsze do spożycia niż duży obiad. Koktajle i drobne przekąski mogą być użyteczne, gdy pacjent woli jeść częściej, ale w niewielkich ilościach. Tu istotne rozróżnienie, ponieważ popularne porady dietetyczne dotyczące odchudzania nie odpowiadają automatycznie potrzebom osoby zagrożonej niedożywieniem. Autorka pokazuje, że w okresie leczenia komfort, tolerancja i regularne przyjmowanie pokarmu mogą wymagać pierwszeństwa. Jednocześnie indywidualne zapotrzebowanie na energię, białko i płyny powinno być ustalone z zespołem medycznym, zwłaszcza przy cukrzycy, chorobach nerek, problemach z połykaniem lub znacznym chudnięciu. Po trzecie, bezpieczeństwo żywności i ostrożność w okresie neutropenii. Osobny obszar książki dotyczy neutropenii, czyli okresu obniżonej liczby neutrofili, kiedy odporność pacjenta może być osłabiona przez leczenie. W tym kontekście żywienie nie sprowadza się wyłącznie do wartości odżywczej i smaku. Równie ważne stają się higiena, właściwe przechowywanie produktów oraz ograniczanie ryzyka zakażeń przenoszonych przez żywność. Uwzględnienie tego tematu odróżnia poradnik dla pacjentów onkologicznych od ogólnej książki o zdrowym gotowaniu. Potrawa może być pożywna, lecz niewłaściwie umyta, przechowywana albo przygotowana, nadal nie będzie dobrym wyborem dla osoby z osłabioną odpornością. Praktyczne znaczenie mają więc proste procedury, takie jak dokładne mycie rąk i produktów, rozdzielanie surowych składników od gotowych dań, odpowiednie chłodzenie resztek oraz staranne gotowanie żywności wymagającej obróbki cieplnej. Książka ujmuje bezpieczeństwo jako część codziennego planowania posiłków, a nie dodatkowy, techniczny obowiązek. Jednocześnie zasady stosowane przy neutropenii bywają różnie określane przez poszczególne ośrodki onkologiczne, a ich zakres zależy od stanu pacjenta. Dlatego przepisy z rozdziału nie powinny zastępować lokalnych zaleceń lekarza lub dietetyka. Ich główną funkcją jest przypomnienie, że w czasie terapii sposób przygotowania jedzenia może być równie istotny jak sam wybór składników. Po czwarte, przepisy uwzględniające cukrzycę, inne preferencje i realia domowej kuchni. Klek stara się zwiększyć użyteczność książki poprzez oznaczanie przepisów przyjaznych dla osób z cukrzycą, bezglutenowych, wegetariańskich i nadających się do zamrażania. Takie rozwiązanie odpowiada realnemu problemowi, ponieważ diagnoza nowotworu często nie usuwa wcześniejszych potrzeb zdrowotnych ani preferencji żywieniowych. Pacjent może jednocześnie wymagać kontroli glikemii, unikać glutenu albo potrzebować posiłków przygotowanych z wyprzedzeniem. Informacje żywieniowe i wymienniki diabetologiczne przy recepturach dają dodatkowy punkt odniesienia podczas układania posiłków. Nie oznacza to jednak, że książka promuje jedną specjalną dietę przeciwnowotworową czy uniwersalny model dla osób z cukrzycą. Raczej ułatwia dopasowanie potraw do znanych ograniczeń, bez konieczności budowania całego jadłospisu od zera. Szczególnie praktyczne jest oznaczenie dań możliwych do zamrożenia. W dwóch dniach gorszego samopoczucia pacjent lub opiekun może nie mieć siły na gotowanie, a gotowa porcja domowego jedzenia zmniejsza presję organizacyjną. Przepisy są pomyślane jako posiłki dla całej rodziny, co pomaga uniknąć izolowania chorego przy stole. Ta domowa perspektywa jest ważna, lecz etykiety dietetyczne nie zwalniają z czytania składników i konsultacji indywidualnych zaleceń, zwłaszcza gdy leczenie powoduje szczególne ograniczenia. Na koniec. Rola opiekuna i przejście od leczenia do codziennej profilaktyki. Publikacja traktuje żywienie jako zadanie, które często obejmuje nie tylko pacjenta, ale też rodzinę, przyjaciół i formalnych opiekunów. Zawiera część przeznaczoną dla opiekunów oraz sugestie dotyczące posiłków i żywności, którą mogą przynieść bliscy. Jest to praktyczne podejście, ponieważ osoba poddawana leczeniu może nie mieć energii na zakupy, planowanie i gotowanie. Dobrze zorganizowana pomoc jest bardziej użyteczna, gdy odpowiada aktualnym objawom chorego, zamiast polegać na przynoszeniu przypadkowych, choć życzliwie przygotowanych dań. Drugim wymiarem jest wyjście poza sam okres terapii. Ostatnie części książki odnoszą się do zdrowego odżywiania po leczeniu i do profilaktyki. Autorzy zachowują tu ostrożność, właściwie dobrana dieta może wspierać zdrowie i wiązać się z mniejszym ryzykiem niektórych nowotworów, ale nie stanowi gwarancji zapobiegania chorobie ani jej wyleczenia. Skutając profilaktyce oznacza to powrót do regularnych, różnorodnych posiłków zamiast krótkotrwałych i restrykcyjnych kuracji. Dzięki temu książka może pozostać użyteczna po zakończeniu intensywnego leczenia. Jej przepisy nie są projektowane jako odrębne, szpitalne menu, lecz jako prosta kuchnia domowa. To pozwala łączyć potrzebę rekonwalescencji z utrzymaniem zwykłych relacji rodzinnych i trwałych nawyków żywieniowych. Podsumowując, Eating Well Through Cancer będzie najbardziej przydatna osobom w trakcie leczenia onkologicznego, ich rodzinom oraz opiekunom, którzy potrzebują konkretnych pomysłów na posiłki w okresie zmiennego apetytu i uciążliwych objawów. Może służyć również ozdrowieńcom szukającym prostych receptur do codziennego, bardziej świadomego odżywiania. Jej praktyczny pożytek nie wynika z obietnicy cudownej diety, lecz z uporządkowania kuchennych decyzji wokół rzeczywistych sytuacji, takich jak nudności, bolesność ust, neutropenia czy potrzeba zwiększenia podaży energii i białka. Czytelnik otrzymuje nie tylko przepisy, ale też sposób wyboru potraw adekwatnych do aktualnej tolerancji organizmu. Na tle wielu ogólnych książek o zdrowym gotowaniu publikacja wyróżnia się połączeniem domowej kuchni z tematami typowymi dla opieki onkologicznej. Współpraca autorki książek kucharskich, dietetyczki i onkologa wzmacnia jej praktyczne i medyczne ukierunkowanie, choć nie zastępuje indywidualnej konsultacji klinicznej. Dodatkową zaletą są oznaczenia dotyczące cukrzycy, diety bezglutenowej, wegetariańskiej i dań do zamrożenia, które ułatwiają korzystanie z książki w różnorodnych gospodarstwach domowych. To raczej narzędzie wspierające codzienność niż encyklopedia onkologii lub szczegółowy plan terapeutyczny. Właśnie ta funkcjonalność, koncentracja na objawach i uwzględnienie roli opiekuna czynią ją rozpoznawalną pozycją wśród książek kucharskich adresowanych do pacjentów z chorobą nowotworową. Jeśli chcesz nas wesprzeć Holik Leg, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.